Aleksandra Pietruszewska, witam w programie Polski na tapecie. Ten moment zbliżał się nieubłaganie. Chwila, w której nie mówię, że jest to kolejny odcinek audycji, ponieważ przed nami podsumowanie całego sezonu programu, w którym poszukiwaliśmy nowej wiedzy o języku polskim. A robiliśmy to w sposób bardzo wszechstronny, bo już nie tylko na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale nawet wychodziliśmy poza granice Zielonej Góry, czego dowodzi odcinek rozpoczynający drugi sezon audycji, ponieważ w nim udaliśmy się do Krosna Odrzańskiego, które miało za sobą większość procesu związanego z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną, czyli po prostu miasto zmieniło nazwy swoich ulic, które kojarzyły się z poprzednim ustrojem. I o tym działaniu mówił między innymi krośnieński regionalista Tomasz Struk oraz przewodniczący doraźnej komisji do spraw zmiany nazewnictwa ulic Bartosz Zaborowicz. Przypomnijmy sobie, jak Krosno Odrzańskie zabrało się wtedy za zmianę nazw ulic i z jakim odzewem mieszkańców spotkało się to działanie. A będzie to informacja od regionalisty Tomasza Struka.
Przygotowałem osobiście ekspertyzę, w której zawarłem dawne nazwy ulic, oczywiście uzasadniając, skąd się wzięła ich nazwa, z jaką spuścizną jest to wszystko związane. To dostarczyłem do Urzędu Miasta i tam władze samorządowe przeanalizowały to i stwierdziły, że dobrym pomysłem jest właśnie powrót do starych nazw. Nazwy neutralne nie wzbudzały raczej kontrowersji, to chociażby Kamienna, Zamkowa. Natomiast były też ulice, które jak gdyby sami mieszkańcy zainicjowali, chociaż ja je sugerowałem, na przykład ulica Świeczyckiego, żeby zmienić na ulicę Nadodrzańską, przywrócić dawną nazwę Osiedle Północne. Taką kontrowersją drobną była ulica Mennicza, która niektórym kojarzyła się, nie wiem dlaczego, z Menelami. Natomiast udało się przekonać mieszkańców do właśnie takiej zmiany. Uzasadniałem i to tłumaczyłem, nawet będąc na spotkaniach, że te nazwy to nie są niemieckie, chociaż funkcjonowały też przed wojną, tylko tak de facto są nazwy, które powstały w czasach piastowskich. Oczywiście wtedy nie nazywano oficjalnie ulic, ale nieformalnie je tak nazywano, także trudno tutaj mówić o niemieckiej spuściźnie.
Drugi sezon audycji Polski na tapecie pokazał też, że w niestandardowy sposób można obchodzić popularne święta, takie jak Dzień Wiosny czy Dzień Kobiet. I na tym drugim święcie na chwilę się zatrzymajmy, ponieważ w nawiązaniu właśnie do Święta Pań przedstawiliśmy dokonania osoby, która z powodzeniem mogłaby świętować również inną okazję, a mianowicie Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Tą osobą jest pani profesor Magdalena Steciąg, która w tym roku uzyskała grant badawczy na badania związane z językiem, które poprowadzi na pograniczu Polski i Czech.
Przez 3 lata w takim szerszym zespole badawczym składającym się z młodych ludzi, z doktorantów z Wydziału Humanistycznego, ale także naszych partnerów z Uniwersytetu w Hradcu Králové, będziemy badać to, jak współcześnie kontaktują się ze sobą mieszkańcy polsko-czeskiego pogranicza. Bo to jest tak, że zwykliśmy sądzić, bo tak było przez setki lat, że mówimy we własnych językach, czyli że ta komunikacja odbywa się w ramach lingua receptiva. Polak mówi po polsku, Czech mówi po czesku, ale w ramach jakichś takich negocjacji międzyjęzykowych udaje im się porozumieć. A tymczasem moje doświadczenia i także badania pilotażowe, które przeprowadziłam na pograniczu w 2015 roku, pokazują, że do tych dwóch języków zaczyna dołączać jeszcze jeden, czyli lingua franca naszych czasów, angielszczyzna. No i teraz powstaje taka hipoteza badawcza, że komunikacja na polsko-czeskim pograniczu zaczyna się komplikować i że jest ona bardziej zróżnicowana językowo niż wcześniej. Zobaczymy, jakie będą wyniki tych badań, bo tutaj opcje są jeszcze otwarte, wnioski dopiero przed nami, ale myślę, że będzie to fantastyczna przygoda, bo mamy szansę odkryć coś, co jeszcze nie zostało zbadane.
A skoro już nawiązałam do tematu Dnia Wiosny, oczywiście ponownie potraktowaliśmy ten temat na wesoło i w takiej bardzo radosnej atmosferze przybliżyliśmy Wam kolejne ciekawostki związane z polszczyzną, a w tym celu sięgnęliśmy znowu do klasyki polskiej poezji dla dzieci, czytając ją jednak w jednym z polskich dialektów. Wybór padł na lokomotywę Juliana Tuwima w Gwarze Poznańskiej. Posłuchajcie próbki naszych językowych wyczynów.
Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha.
Uch, jak gorąco! Puf, jak gorąco! Uff, jak gorąco. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie z żelaza, stali.
I pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów.
W szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy.
Nie zapomnieliśmy również o uczniach, tegorocznych maturzystach i dla nich przygotowaliśmy porcję ważnych porad na kilka tygodni przed egzaminem. Oczywiście chodziło nam o egzamin z języka polskiego, a cennymi wskazówkami dzieliła się wtedy Aleksandra Łobodzińska, która prowadzi korepetycje dla maturzystów. Podkreśliła wtedy wyraźnie, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego zarówno umiejętności językowe, jak i znajomość literatury muszą iść ze sobą w parze.
Niechęć do literatury nie wiąże się z brakiem słownictwa, w sensie pisania argumentów. Odradzam pisanie długich, barokowych zdań, gdzie możemy się pogubić w liczbie przecinków albo chociażby w samym sensie tego, co chcielibyśmy zawrzeć. Jeżeli zabieramy się za pisanie wypracowania, najpierw najfajniej jest zrobić tak, żeby wypisać to sobie w podpunktach, od myślników w brudnopisie, co my w ogóle chcemy tam napisać, o kim chcemy pisać, czy my naprawdę pamiętamy, jak nazywają się wszyscy ci bohaterowie, żeby nie pojawiały się błędy typu Hamlet napisał Macbetha, co zjawia się ku trwodze rokrocznie. Jeśli już wiemy, o czym będziemy pisać, to potem z tych myślników, patrząc na swoje miejsce w arkuszu, możemy sobie to spokojnie rozbudowywać prostymi, spokojnymi zdaniami, pamiętając też o akapitach i przede wszystkim też o tym, jak wygląda nasza praca. Estetyka naszej pracy jest też bardzo wysoko punktowana, więc jeżeli strasznie gryzmolimy, to tym razem musimy się bardzo postarać.
A po maturach, wiadomo, chwilę na wypoczynek. Dlatego też staraliśmy się poprzez audycję Polski na tapecie zainteresować naszych słuchaczy tym, co nam Zielona Góra oferuje turystycznie. Do wycieczek po mieście można zachęcać również pokazując, jak bogata historia kryje się za nazwami różnych miejsc w mieście. Postanowiliśmy Wam zaprezentować kawałek tej historii wraz z Hubertem Małyszczykiem, kierownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Zielonej Górze.
Kiedy ja zdawałem na przykład egzamin na przewodnika czy pilota wycieczek, musiałem pół roku chodzić na kurs. Do tego były zajęcia praktyczne w autokarze z mikrofonem. Także też mieli okazję ludzie się nauczyć pewnych dawnych nazw, jakichś takich zwyczajowych nazw niektórych atrakcji. No a tutaj tak naprawdę każdy zostaje sam ze sobą. Jak kto się przygotuje, tak będzie to potrafił przekazać.
Czy tłumaczenie nazw zabytków, czy też jakichś miejsc znajdujących się w Zielonej Górze może sprawiać problemy i w jaki sposób Państwo się tego podejmują? Czy bazują Państwo na swoich własnych umiejętnościach, czy w jakiś sposób też konsultują się na przykład z osobami, które język znają?
No, tutaj nie ma miejsca na taką przypadkowość. My też nie funkcjonujemy od wczoraj, tak? No, generalnie kilkanaście lat takich doświadczeń, błędów, które się popełniało, tak? Błędów, które obserwujemy też dookoła. My mamy pewien jakiś standard wypracowany i też jakby staramy się, oczywiście jak coś produkujemy, jakiś materiał, no to staramy się go weryfikować i sprawdzać z native'em przede wszystkim, czyli jakby materiał po niemiecku sprawdza Niemiec. To jest też dosyć ważne. No ale do tego dochodzą rzeczywiście te historyczne nazwy, tak? Bo Niemiec, który mieszka, strzelam, w Cottbus, sprawdzi nam ulotkę, ale on nie musi wiedzieć o historycznych nazwach miejscowości.
To oczywiście nie wszystko, co w piątek po godzinie 16.30 można było usłyszeć na falach 96 FM. Do archiwalnych odcinków możecie sięgnąć na portalu zielonej.pl, tam wyszukać sobie właśnie audycję Polski na tapecie. Linki do odcinków pojawiały się również na Facebooku, na stronie audycji Polski na tapecie, na którą warto zaglądać po to, aby poznać jeszcze więcej ciekawych rzeczy na temat językoznawstwa i języka polskiego, do czego Was też zachęcam. A kolejny odcinek, tym razem już w październiku i tym samym otworzymy już trzeci sezon Polskiego na tapecie. Dziękuję za wysłuchanie tego, co dotychczas przygotowaliśmy dla Was w programie.